Zaglądajmy w swoje własne sumienie. Dowiedzmy się, w czym my sami nie dopisujemy. A wtedy zobaczymy, że ta bolesna sytuacja dzisiejsza to jest jakaś szczęśliwa wina, to jest jakaś felix culpa, która doprowadza nas do zrozumienia naszych obowiązków wobec własnej ojczyzny i zadań, które są w tej ojczyźnie do wypełnienia.
Kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. Duchowe przygotowania do beatyfikacji.
Zaprasza ksiądz Paweł Nowacki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj tak piękny świąteczny wieczór. Dzień, kiedy przypominamy sobie to piękne wydarzenie ewangelijne, kiedy mały Jezus jest ofiarowywany w świątyni. Maryja i Józef wypełnili wszystko, co domagało się prawo. Wypełnili wszystko to, co mieli zrobić, by być fair w oczach Boga. Ofiarowanie, ale jednocześnie objawienie się Jezusa. Starzec Symeon mówi: doczekałem się Mesjasza, teraz mogę odejść. I jednocześnie ta piękna polska tradycja, Matka Boża Gromniczna. Przychodzimy ze świecami do kościoła, święcimy świece, które mają nas chronić od gromu, od niebezpieczeństwa. Na wielu obrazach przez artystów Maryja przedstawiana jest właśnie jako taka bohaterka, która chroni, która broni ze świecą w ręku tych, którzy się lękają. Przypominając jednocześnie, że przecież to nie ona jest źródłem tej obrony. Ona tylko wskazuje na światłość, na Jezusa Chrystusa. Myślę, że w tych naszych przygotowaniach do beatyfikacji sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, nie ma lepszej okazji, by pomyśleć o tym, jak Stefan kardynał Wyszyński odbierał Maryję. Właśnie nie ma lepszej okazji niż dzisiejszy dzień, dzisiejsze święto. Temat rzeka. Dlatego, że kardynał Stefan Wyszyński jest symbolem maryjności kapłańskiej, można to śmiało powiedzieć. Maryja była dla niego orędowniczką, przewodniczką, główną patronką. Maryja była najlepszą wspomożycielką. Maryja była tą, do której nieustannie się zwracał. Maryja była wreszcie tą, której niejako ofiarował całe swoje życie i podporządkował je. Dokładnie, dzień po dniu. Kiedy w swoim zawołaniu biskupim soli Deo, czyli tylko Bogu, po jakimś czasie dodał słowa per Mariam, czyli przez Maryję, nikt nie rościł sobie do tego pretensji, nikt nie zadawał dodatkowych pytań, dlatego że maryjność prymasa tysiąclecia była tak ogromna i tak powszechnie znana, że pytania byłyby bezpodstawne. Maryja miała ogromne, ogromne znaczenie w życiu naszego bohatera, w życiu kardynała Wyszyńskiego i to przejawiało się w jego działalności, głównie tej społecznej, bo on przez Maryję w takim maryjnym programie chciał odnowić cały naród, ale to przejawiało się także w jego codzienności, w takiej codziennej, zwykłej pobożności. Maryja miała ogromne znaczenie, ale to nie było tak, że ona od razu urosła do rangi tej najlepszej orędowniczki i najlepszej patronki. Ta pobożność maryjna w Stefanie kardynale Wyszyńskim dojrzewała. Dojrzała do rozmiarów monstrualnych, dojrzała do tego, że stała się wizytówką pobożności kardynała w ogóle. On był odbierany jako prymas maryjny. Niektórzy nawet zarzucali mu, że przywiązując się tak bardzo mocno do Maryi, odciąga siebie, a przez to także powierzony sobie lud od Chrystusa. Niektórzy zarzucali mu, że to dewocja, że za dużo maryjności w nim, a przecież o Chrystusa nam wszystkim chodzi. On jednak kompletnie takich głosów nie słuchał. Wiedział, że jego program przez Maryję do Jezusa jest najlepszym programem do tego, by osiągnąć świętość, by osiągnąć zbawienie nie tylko swoje, ale także, a może przede wszystkim, tych wszystkich, którzy zostali mu powierzeni. Ta droga maryjna jest o tyle ciekawa i tak jest na tyle ciekawa i tak bardzo bogata, że warto się jej przyjrzeć etapami. Nie da się tego zamknąć w jednej konferencji, nie da się tego zamknąć w jednym naszym radiowym spotkaniu. Byłoby to na szkodę dla nas, bo wiele rzeczy byśmy nie mogli sobie powiedzieć, ale także chyba na szkodę samego prymasa Wyszyńskiego, bo uszczuplenie tych maryjnych faktów z jego życia mogłoby właśnie powodować, że pomyślelibyśmy o kardynale jako o tym, który za bardzo stawiał na Maryję. Tu można sobie od razu zadać pytanie, czy da się za bardzo stawiać na Maryję? Przecież dobrze wiemy, że ona faktycznie jest najlepszą orędowniczką, że ona jest dla nas najlepszą pomocą. Warto jednak, kiedy przyglądamy się tej maryjności prymasa Wyszyńskiego, podzielić sobie to na takie etapy. Jego maryjność w życiu dziecięcym, wtedy kiedy wychowywał się w Zuzeli pod czujnym okiem ojca, jego maryjność w czasach seminaryjnych, w czasach kapłańskich, bynajmniej w tych pierwszych latach kapłaństwa, to jedna rzecz. A druga sprawa to jego maryjność w czasach, kiedy był biskupem i prymasem. Ta maryjność wtedy przybrała zupełnie inną formę. On tą maryjnością wtedy w sposób oficjalny z innymi się dzielił. On według maryjnych zasad ułożył całe swoje życie biskupie i całe swoje życie prymasowskie, kiedy przewodził kościołowi w Polsce. Przez to też cały program życia kościoła w Polsce w czasach prymasa Wyszyńskiego nabrał tego maryjnego charakteru, więc to jest tak jakby kwestia odrębna. Trzecią kwestią takiej maryjnej pobożności prymasa Wyszyńskiego na pewno są także te wszystkie jego wielkie maryjne dzieła i tu można by było wymieniać. Wielka nowenna tysiąclecia, peregrynacja obrazu kopii jasnogórskiej Madonny, odnowienie ślubów jasnogórskich, mnóstwo takich wielkich, dostojnych, doniosłych inicjatyw, które miały swoje maryjne podłoże. To także odrębny temat. Pomyślmy więc, jak to się wszystko zaczęło, skąd wzięła się, gdzie zakiełkowała, gdzie miała swój początek ta pobożność maryjna prymasa tysiąclecia. Na pewno w dzieciństwie, na pewno w tym czasie, kiedy w Zuzeli, tam w małej wiosce, spotykał się z Panem Bogiem na Eucharystii, a z Maryją na modlitwie. Jedno z jego najwcześniejszych wspomnień, które zanotował w swoich dziennikach Pro Memoria, mówi właśnie o tym, że to z domu rodzinnego Stefan kardynał Wyszyński, późniejszy prymas tysiąclecia, wyniósł silną pobożność maryjną. Mówił tak: mój ojciec z upodobaniem jeździł na Jasną Górę, a moja matka do Ostrej Bramy. Oboje odznaczali się głęboką czcią i miłością do Matki Najświętszej i jeżeli, co na ten temat ich różniło, to wieczny dialog, która to Matka Boża jest skuteczniejsza, czy ta w Ostrej, co świeci bramie, czy ta, co jasnej broni Częstochowy. I dalej mówił: te podróże moich rodziców, ich dążenia i rozmowy, wspomnienia łask otrzymanych i uzyskanych pomocy, głęboko utkwiły w mojej chłopięcej duszy. Zdaje się, że stworzyły fundament dla ufności i nadziei ku Matce Boga, która mnie nigdy nie opuściła. To jest jedno z pierwszych wspomnień prymasa tysiąclecia. Wspominał on swoich rodziców i ich ogromną pobożność maryjną. Zauważmy, że oni nigdy nie powątpiewali w wielką siłę i pomoc Maryi. Jedyne, co mogło ich nieco różnić, to to, który wizerunek Matki Najświętszej jest najbliższy ich sercu. Matka jeździła do Wilna, tam, gdzie w Ostrej Bramie widniał wizerunek Matki Bożej Miłosierdzia. Ojciec kardynała Wyszyńskiego jeździł na Jasną Górę, do Czarnej Madonny, ale i matka, i ojciec jednakowo ufali Maryi. Wiedzieli, że to ona jest dla nich najlepszą pomocą. Kardynał wspomina o łaskach otrzymywanych przez rodziców, o uzyskanych pomocach właśnie za pośrednictwem Maryi. On w takim przeświadczeniu wyrastał. On dojrzewał w swoim domu rodzinnym w przeświadczeniu, że Matka Boża faktycznie pomaga, że Matka Boża faktycznie obdarza łaskami, że Matka Boża jest wielką pomocą. To już nie miało znaczenia, który wizerunek Matki Bożej jest ważniejszy. To już nie miało znaczenia, do którego obrazu się modlić, to znaczy na który obraz spoglądać, wspominając i żarliwie prosząc o coś Matkę Bożą. Najważniejsze było, że kardynał Wyszyński od małego dziecka miał w sobie tą pewność, że w Maryi ma ogromną pomoc i obronę. Wilno wtedy leżało w granicach Polski. Jedno z głównych sanktuariów maryjnych to właśnie Ostra Brama. Częstochowa to oczywiście niekwestionowany numer jeden i w historii, i w pobożności Polaków. Ale ta rywalizacja pomiędzy tymi dwoma miejscami mimo wszystko utkwiła w pamięci prymasa. On wiedział, że trzeba ufać Maryi, ale potem sam, i to dobrze wiemy, swoje serce związał z Matką Bożą Jasnogórską, z Czarną Madonną w Częstochowie. Przeświadczenie domu rodzinnego jednak o tym wielkim wspomożeniu Maryi, o tym, że ona jest najlepszą pomocą i może często ostatnią deską ratunku, było dla prymasa czymś fundamentalnym. Wspominał, że cała rodzina codziennie modliła się przed obrazami Matki Boskiej Częstochowskiej, Matki Boskiej Ostrobramskiej i Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Codziennie cała rodzina się modliła. Takie obrazy tworzą fundament duchowości. Takie wspomnienia budują to, co potem nazywamy intensywnym życiem duchowym. To nie rodzi się znikąd, to nie przychodzi nagle, to nie jak grom z jasnego nieba. To świadectwo rodziców, to wspomnienia wspólnego życia rodzinnego, uduchowionego życia rodzinnego stanowią fundament późniejszej relacji z Bogiem dla danego człowieka, późniejszej relacji z Matką Bożą. Warto pokojarzyć, że podobne wspomnienia miał z dzieciństwa inny wielki Polak, święty Jan Paweł II, kiedy wspominał, jak jego ojciec klęczał w nocy i modlił się żarliwie do Boga. I warto w tym kontekście zadać sobie pytanie, czy nasze rodziny są taką szkołą modlitwy, czy nasze rodziny są takim miejscem świadectwa, czy w naszych rodzinach jest wspólna modlitwa, jak ona wygląda, czy w naszych domach, na naszych ścianach są obrazy świętych. Czy nasze młode pokolenia teraz, Polski XXI wieku, wzrastają w takim przeświadczeniu, że Bóg jest pomocą, że Bóg jest obroną? Czy dzisiaj rodziny wspólnie modlą się na różańcu? Czy twoja rodzina wspólnie odmawia tą modlitwę? Jak to wygląda w naszych domach? W kontekście tego wychowania kardynała Wyszyńskiego, które było takie mocne, było takie konkretne i tak odbiło wielkie piętno na jego dalszym życiu, piętno w sensie pozytywnym, warto takie pytanie sobie zadać. Ta jego więź z Maryją potem bardzo mocno się ugruntowała w momencie, kiedy odeszła jego mama. Matkę stracił bardzo wcześnie. Wspomina dzień śmierci mamy, kiedy siedział w ławce szkolnej i wyczekiwał na dźwięk dzwonów, bo wiedział, że jeżeli będą rozbrzmiewać je dzwony, to znaczy, że jego mama już odeszła. I mówił wprost potem, że odejście matki w dzieciństwie miało dla niego konsekwencje w relacji do Matki Bożej, na którą przeniósł całą swoją miłość. Brakowało mu matki ziemskiej. Oddał się więc w ręce Maryi. I znowu musimy dostrzec tutaj podobieństwo, analogię do życia Karola Wojtyły, który jak stracił swoją mamę wraz z ojcem udał się do Kalwarii Zebrzydowskiej i tam obrał sobie Maryję za matkę. Tak bardzo to jest znamienne w swoim podobieństwie i tak bardzo ważne. Ten wybór Maryi jako matki na całe życie dla Stefana kardynała Wyszyńskiego był wyborem fundamentalnym, może wtedy w dzieciństwie jeszcze bardzo mało świadomym. Zresztą kardynał, kiedy był więziony w czasach internowania w latach 50., potem o tym pisał w swoich notatkach więziennych, że taki świadomy wybór Maryi na patronkę całego życia dokonał się potem. Ale te pierwsze jakby znaki, te pierwsze spoiwa, które tworzyły jego relacje z Matką Bożą, miały właśnie miejsce w dzieciństwie. Najpierw przez przykład rodziców, a potem przez to, kiedy stracił matkę i obrał sobie Maryję za swoją szczególną opiekunkę. I ta Maryja towarzyszyła mu potem przez całe życie. Te najwcześniejsze wspomnienia z dzieciństwa to właśnie te, które wymieniliśmy, ale potem, kiedy w 1924 roku przyjmuje święcenia kapłańskie, przyjmuje je w bocznej kaplicy, w kaplicy Matki Bożej w katedrze włocławskiej. To mu bardzo dodawało otuchy. Kardynał Wyszyński do święceń przystępował bardzo schorowany. Wspomina potem, że kiedy go zobaczył kościelny w katedrze włocławskiej, to powiedział, że tego to nie warto święcić, bo wyglądał tak strasznie, jakby gotował się na śmierć. Kardynał też, kładąc się krzyżem podczas święceń kapłańskich, prosił dobrego Boga, żeby mógł chociaż odprawić jedną mszę świętą. Tak bardzo słabo się czuł. Ale potem mówił sobie, i to cytat, skoro wyświęcono mnie na oczach matki, która patrzyła na mękę swojego syna na Kalwarii, to już ona zatroszczy się, aby reszta zgodna była z planem Bożym. Wyświęcony przed obliczem Maryi w małej bocznej kaplicy katedry włocławskiej. Jakby Maryja chciała potwierdzić, że to wybranie w dzieciństwie, że ta pobożność ma teraz swoje skutki. W tym najważniejszym momencie, kiedy przyjmujesz święcenia kapłańskie, jakby Maryja chciała powiedzieć do Stefana Prymasa Wyszyńskiego: ja tobie towarzyszę, ja nad tobą czuwam, ja teraz na ciebie patrzę. Pewne wybory powodują pewną kontynuację drogi. I to w życiu kardynała Wyszyńskiego jest bardzo widoczne. Wybór Maryi, postawienie na nią, obranie sobie jej za szczególną patronkę, niosło za sobą konkretne późniejsze wydarzenia, konkretne decyzje. Zawsze gdzieś w towarzystwie, w asystencji Maryi. Potem swoją pierwszą przeświętą, przeświętą prymicyjną, odprawił na Jasnej Górze. I to w dniu Matki Bożej Śnieżnej, 5 sierpnia 1924 roku. Sam mówi, że przybył tam na Jasną Górę ze względu na pragnienie dochowania wierności nabożeństwu do Matki Bożej, w którym wzrastał od dziecka. Chciał być wierny w każdym później swoim indywidualnym wyborze, w każdym drobiazgu, wierny Maryi, wierny temu, że obrał ją sobie za matkę, kiedy tak bardzo jej potrzebował. Potem na Jasną Górę wraca jeszcze wielokrotnie. Jest prymasem z Jasnej Góry. Przecież apele jasnogórskie, te piękne modlitwy, które powstały właśnie w czasach internowania prymasa, były modlitwami za Kościół i za niego, kiedy wtedy był uwięziony, to też pewne pokłosie tych wyborów, tej jego maryjnej drodze, która towarzyszyła mu nieustannie, która była jego drogą. Zaraz po święceniach, zaraz po mszy świętej prymicyjnej pojechał do Lichenia i tam był przez kilka miesięcy. Z jednej strony z powodów zdrowotnych, by wrócić do pełni sił, ale z drugiej strony właśnie z pobożności maryjnej. Pierwsze miesiące posługi kapłańskiej to posługi u stóp Maryi, tej w obrazie licheńskim. Cały czas mu towarzyszyła, jakby chciała mu powiedzieć, to jest najlepszy start. Start w kapłaństwo to start właśnie drogą maryjną. I co ciekawe, podczas tego pobytu w Licheniu wszelkie objawy choroby, która towarzyszyła mu w momencie święceń, która była poniekąd pewną przeszkodą na drodze do kapłaństwa, wszystkie te objawy ustąpiły. I kardynał Wyszyński przez całe życie potem był przekonany, że stało się to za sprawą Matki Bożej. On mówił wprost, to Maryja mnie uzdrowiła. Ta ufność wobec Matki Bożej nieustannie w nim dzięki temu wzrastała, bo Matka Boża nieustannie kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu pokazywała: ja działam w twoim życiu. Dziś to wspomnienie Matki Bożej Gromnicznej, Matki Bożej, która nas chroni, która nam chce pomagać, która chce działać w naszym życiu. Warto to sobie uświadamiać nieustannie, że nie jesteśmy na tym świecie sami, że Matka Boża jest przy nas, że jest gotowa nam pomagać, tylko nam trzeba się na nią otworzyć. Kardynał Wyszyński otwierał się nieustannie, od dzieciństwa, od tych pierwszych wspomnień, które umieścił w swoich dziennikach, aż potem przez całą drogę wiodącą go ku kapłaństwu, w pierwszych miesiącach kapłaństwa. I jak powiemy sobie na pewnie kolejnych naszych spotkaniach w ramach naszych radiowych przygotowań do beatyfikacji, także w późniejszych latach, ta Maryja była obecna coraz intensywniej w życiu Stefana kardynała Wyszyńskiego. Towarzyszyła mu także na studiach, kiedy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim poznawał tajniki katolickiej nauki społecznej. Towarzyszyła mu w czasie wojny, kiedy w Laskach pełnił posługę kapelana oddziału kampinoskiego, kiedy tam w Laskach pomagał wszystkim, dla których ten ośrodek, docelowo przeznaczony dla dzieci niewidomych oraz zorganizowany przez Matkę Czacką, stawał się schronieniem. W czasie wojny, w czasie powstania był schronieniem dla wielu tych, dla których wartości i maryjne, i wartości Boże, i wartości patriotyczne były podstawą, były fundamentem życia. Matka Czacka wspominała potem, że Stefan kardynał Wyszyński, który w czasie wojny im posługiwał, nigdy nie odpuścił żadnego nabożeństwa. Mogli bombardować, mogli strzelać, mogło być bardzo, bardzo niebezpiecznie, ale jeżeli wybijała godzina nabożeństwa, to prymas Wyszyński, wtedy jeszcze zwykły ksiądz, był o odpowiedniej godzinie w kaplicy. Wszystko zawierzał przez Maryję. W najtrudniejszych momentach nie wypuszczał różańca z rąk. Miał w sobie mocne przeświadczenie o szczególnej opiece Matki Bożej nad nim i nad całym Kościołem. Przeświadczenie, którego może nam dzisiaj trochę brakuje. I może właśnie to, że kardynał Wyszyński jest dany nam na te czasy, bo przecież trwa jego rok, rok jemu poświęcony, jest dany nam na te czasy, bo przed beatyfikacją mamy tą możliwość lepszego poznania jego duchowości. Może właśnie to, że on całym swoim życiem wskazuje nam na Maryję, ma być dla nas dzisiaj przypomnieniem. Bo chce nam się troszkę wmówić, bardzo często i nawet coraz częściej się to zdarza, że pobożność maryjna jest taka bardzo trywialna, że pachnie dewocją, że jak już ktoś nie ma głębokiej relacji z Panem Bogiem, no to pewnie klepie te różańce. Ale przecież najwięksi święci zaufali Maryi ponad wszystko. To w Maryi znaleźli najkrótszą, najpiękniejszą i chyba najprostszą drogę do Boga, do zbawienia. Może dlatego właśnie, że tak prosto nam się do niej modlić, że jest ona nam tak bliska, bo jest jedną z nas, jest człowiekiem tak jak my. Może przez to właśnie tak łatwo, dzięki Maryi, trafić nam do Boga, budować z Nim relacje, do Niego się przybliżać, z Nim się prawdziwie zaprzyjaźnić. Niech Maryja będzie naszą orędowniczką, na wzór tego, jak była orędowniczką i pomocą dla Stefana kardynała Wyszyńskiego w tych pierwszych latach jego życia, w tych pierwszych latach jego posługi kapłańskiej. Niech Maryja będzie naszą pomocą i niech ta relacja do Maryi, ta przyjaźń z nią, nieustannie także i w nas dojrzewa. Ona musi dojrzewać, żeby stała się coraz bardziej wartościowa. Tak jak dojrzewała w życiu kardynała Wyszyńskiego, o czym na pewno przekonamy się podczas kolejnych audycji, bo kiedy prymas Wyszyński został najpierw biskupem lubelskim, a potem arcybiskupem gnieźnieńskim, warszawskim i wreszcie głową kościoła w Polsce, to wszystko, dosłownie wszystko postawił na Maryję. To się stało jego życiową dewizą, to się stało symbolem jego posługi dla Kościoła w Polsce. Maryjność. Niech Matka Boża Gromniczna, którą dzisiaj wspominamy, niech Matka Boża, która ofiarowuje Jezusa w świątyni, będzie także tą, która ofiaruje Jezusa w życie każdego z nas. Niech nas napełnia miłością do swojego Syna.